Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem, święto ustanowione na światowym szczycie walki z rakiem w Paryżu w lutym 2000 roku. Na spotkaniu przyjęto kartę paryską zobowiązujące państwa, które ją podpisały, do stworzenia programów zapobiegających i metod leczenia chorób nowotworowych. Podlaskie jest jednym z czterech województw w kraju, które Ministerstwo Zdrowia objęło pilotażowym programem koordynowanej opieki onkologicznej. Co z tego wynika dla osób dotkniętych jednym z pięciu nowotworów, o tym powiemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gośćmi audycji są dr Dorota Kazberuch, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Białostockiego Centrum Onkologii. Dzień dobry pani.
Witam państwa.
Dr Beata Maćkowiak-Matejczyk, także z Białostockiego Centrum Onkologii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I doktor habilitowany Ewa Sierko, także z BCO. Witam panią.
Dzień dobry.
A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. W województwie podlaskim pilotażowy program koordynowanej opieki onkologicznej wprowadzono już w grudniu zeszłego roku. Na czym ten pilotaż polega? Jakie obejmuje nowotwory, dzięki którym podmiotom jest realizowany i kto dzięki niemu może być leczony? Pani dyrektor?
Jesteśmy dumni z tego, że od grudnia przystąpiliśmy do pilotażu onkologicznego. Dlatego, że świadczy to o tym, że poziom leczenia w naszym województwie jest bardzo dobry. Jesteśmy czwartym województwem, jak pan wspomniał. I po co ten pilotaż jest? Pilotaż został stworzony przez panel ekspertów po to, żeby poprawić sytuację pacjentów onkologicznych w naszym kraju. Po to, żeby dostęp do leczenia onkologicznego był taki sam, bez względu na to, czy pacjent mieszka w małej miejscowości, czy mieszka w dużym mieście. I po to, żeby pacjent nie gubił się w systemie, bardzo skomplikowanym systemie leczenia, diagnostyki i leczenia onkologicznego. To są takie główne zamierzenia pilotażu onkologicznego. I nowotwory, właściwie pacjenci z nowotworami, którzy są zaproszeni do tego pilotażu, to są pacjenci z rozpoznanym rakiem gruczołu krokowego, jelita grubego, pacjentki z rakiem piersi, rak płuca oraz pacjentki z rakiem jajnika.
Jeśli chodzi o pomysł, żeby taki pilotaż wprowadzić, to pewnie również i fakt, że my zbyt późno diagnozujemy te nowotwory, też miał jakiś wpływ. Czy to może przyspieszyć diagnostykę, żeby te osoby dotknięte nowotworami nie zgłaszały się wtedy, kiedy już jest kategoria druga i trzecia, tylko żeby się zgłaszały wtedy, kiedy jest zero?
Bez wątpienia możemy przyspieszyć, ale też od momentu jakby podejrzenia choroby nowotworowej do momentu rozpoznania, ale też wykonania wielu badań dotyczących chorób współistniejących wielokrotnie mijało do tej pory bardzo dużo czasu, co powodowało opóźnienie rozpoczęcia prawidłowego i najlepszego, najbardziej optymalnego dla pacjenta leczenia. W niektórych skrajnych sytuacjach dochodziło do sytuacji progresji choroby nowotworowej, czyli pacjent zamiast być leczony z założeniem wyleczenia, nawet mogliśmy oferować pacjentowi tylko i wyłącznie wydłużenie przeżycia. Stąd tak naprawdę założenia tego pilotażu, to też chciałam tutaj podkreślić taką sytuację, że de facto pilotaż jest to czymś, co ocenia istniejącą już w naszym województwie sieć leczenia wielodyscyplinarnego. Taka sieć powstała już tak naprawdę w 2016 roku przy okazji wprowadzenia karty DILO do systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Właśnie szybkiej diagnostyki i terapii chorych na nowotwory. I tak naprawdę jesteśmy już kilka lat od wprowadzenia tego typu uwarunkowań i tak naprawdę okazuje się, że nie we wszystkich województwach jesteśmy w stanie sprawnie ocenić funkcjonowanie wielodyscyplinarnej opieki. W naszym województwie tak naprawdę taka opieka właśnie wielodyscyplinarna funkcjonuje dość sprawnie na tyle, że ministerstwo zdecydowało się realizować ten pilotaż tutaj w województwie podlaskim. Także tak naprawdę to nie jest tylko kwestia wczesnego rozpoznania, ale od rozpoznania też do wdrożenia zagrożenia leczenia. Bardzo ważny jest ten właśnie wskaźnik, bardzo ważne współczynniki, bo one też powodowały wielokrotnie, że po prostu mogliśmy pacjentowi zaoferować nieoptymalne leczenie w przeszłości.
No, wspomniałem o tym dlatego, że właśnie w wielu programach, które mieliśmy tutaj poświęconych właśnie sprawom onkologicznym, zawsze padało to zdanie, że chodzi nam o to, żeby jak najwcześniej wykryć. A my w Polsce pod tym względem odstajemy bardzo mocno od krajów europejskich, czy też światowych liderów w leczeniu onkologicznym, prawda?
Zdecydowanie tak, dlatego też wprowadzane są liczne programy profilaktyki, niezależnie od tego pilotażu, który w tej chwili jesteśmy...
Na które nie zawsze reaguje społeczeństwo tak, jak trzeba.
Na które nie reaguje, ale też na które nie do końca mamy teraz wpływ, też między innymi wynikający z wprowadzenia zasad postępowania RODO. W przeszłości na przykład mogliśmy zapraszać pacjentów na screening, na przykład mammograficzny czy raka szyjki macicy, aktywnie wysyłając do pacjentów zaproszenia. W tej chwili nam tego nie wolno, stąd szykują się programy, które będą zwiększały świadomość społeczeństwa, że takie programy istnieją i że społeczeństwo będzie mogło samo zgłaszać się na tego typu programy.
Dlatego właśnie między innymi rozmawiamy na te tematy w studiu już nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz, a im częściej, tym więcej być może zostanie w uszach i głowach słuchaczy. Jeszcze wróćmy do tego, bo panie są z Białostockiego Centrum Onkologii, ale żeby taki pilotaż mógł być prowadzony, to do tego trzeba trochę więcej ośrodków medycznych.
Tak, tutaj została Białostockie Centrum Onkologii, jest wojewódzkim ośrodkiem koordynującym w naszym województwie podlaskim, naszym partner w zakresie czterech nowotworów. To jest nowotwór jelita grubego, piersi, rak jajnika i gruczołu krokowego. Jeśli chodzi o rak płuca, tutaj naszym partnerem i ośrodkiem koordynującym jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny i mamy ośrodki współpracujące, takie, które podpisały z nami umowę do przystąpienia do tego pilotażu po to, żebyśmy mogli się tymi informacjami dzielić,
wymieniać,
ale też żebyśmy mogli leczyć pacjentów jednolitymi standardami, czyli żeby zarówno język na etapie badań diagnostycznych, czyli tomografii komputerowej, był taki sam bez względu na w tych wszystkich szpitalach, które weszły do pilotażu, a tu wspomnę, że takimi ośrodkami w Białymstoku jest szpital MSW i wojewódzki, wojewódzki szpital zespolony, jak również w naszym województwie jest to szpital w Łomży i w Suwałkach. To są ośrodki, z którymi jesteśmy zobligowani do takiej współpracy w zakresie pilotażu.
Były tak zwane wojewódzkie plus MSW, tak można powiedzieć.
Tak.
No jeszcze do tego pewnie w jakiś sposób kiedyś dołączą również inne szpitale, bo ja nie wierzę w to, że bez współpracy ze szpitalami powiatowymi da się ten taki program dokładnie pilotażować.
To znaczy, trzeba zwrócić uwagę, że w tej chwili jest pilotaż, czyli to jest coś, co musi nastąpić, żeby
wyciągnąć
pewne wnioski, które potem wprowadzimy do powszechnego postępowania medycznego.
A ile osób i z jakimi nowotworami udało się już włączyć do tego leczenia pilotażowego?
Już włączyliśmy około 100 osób. Mówię około 100.
Niecałe dwa miesiące.
Tak, tak. To są niecałe dwa miesiące. Zresztą chciałabym tu jeszcze wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy, bo w skład pilotażu, elementami pilotażu sieci onkologicznej jest przede wszystkim infolinia, do której zachęcamy do korzystania z infolinii w naszym szpitalu. Oczywiście numer infolinii jest na stronie naszego Centrum Onkologii, ale może tak szybciutko powiem również dla tych, którzy z internetu nie korzystają. To jest 85 kierunkowy, 66, 46, 888.
Może pani powtórzyć jeszcze?
85 kierunkowy, 66, 46, 888. I po co jest ta infolinia? Przede wszystkim jest po to, żeby dokonać szybkiej rejestracji na wizyty, czyli nie trzeba przyjeżdżać na przykład z miejscowości, dokładnie z Sejn albo z innej miejscowości, albo nawet, nie wiem, z Dziesięcin do centrum miasta w godzinach szczytu po to, żeby się stać w kolejce do rejestracji i się umówić na wizytę, która niekoniecznie...
A jest ogromna, to od razu mogę
tak,
powiedzieć.
Tak, to prawda. I infolinia służy również do tego, aby uzyskać informacje, w jaki sposób się przygotować na badania diagnostyczne. Także jest to niesłychana pomoc w takiej codziennej naszej codziennym naszym umawianiu się na wizyty.
I jeszcze tylko dodajmy, w jakie dni i w jakich godzinach, żeby ludzie w nocy nie dzwonili.
Od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 17.00. I muszę państwu tutaj powiedzieć, że od kiedy żeśmy uruchomili tą infolinię, od 1 września, ponieważ ta uruchomienie infolinii było warunkiem przystąpienia do pilotażu, odebraliśmy już ponad 13 tysięcy połączeń, także proszę sobie wyobrazić, jaka jest ogromna popularność i potrzeba, z czego się ogromnie cieszymy.
I ułatwienie duże dla tych, którzy szukają pomocy, a ta pomoc powinna przyjść jak najszybciej, bo wiadomo, że nowotwór nie cofa się. Najwyżej postępuje, im szybciej go złapiemy i zniszczymy, tym lepiej będzie dla naszego zdrowia. A to w takim razie jeszcze proszę powiedzieć, wśród tych 100 włączonych do pilotażu, jakie nowotwory są, może pamiętają panie?
Tak, głównie są to nowotwory piersi, ponieważ jak wiemy, jest coraz więcej, coraz wcześniej są rozpoznawane choroby, nowotwory raka piersi. Jelito grube jest na drugim miejscu. Na trzecim miejscu jest jajnik i tu pani doktor Maćkowiak potwierdzi, tak?
To, tak. Co mówię? Pacjentki akurat z nowotworem jajnika są dosyć specyficzną grupą, ponieważ rozpoznanie uzyskujemy dopiero po leczeniu operacyjnym. Dlatego też pacjentki tutaj mogą być włączane warunkowo. Każda pacjentka, czy też lekarz pacjentki może do nas zadzwonić z podejrzeniem nowotworu, prawda? Bo jeszcze nie wiemy, czy to będzie nowotwór, czy jeżeli pacjentka uzyskała informację od swojego lekarza prowadzącego, może się do nas zwrócić o pomoc i my pomożemy w rozpoznaniu tego nowotworu. Czyli mówię tutaj o warunkowych włączeniach i jeszcze bez potwierdzonego rozpoznania. Dopiero pacjentki, które zoperujemy i mamy rozpoznanie, możemy włączyć do programu pilotażowego jako taki już zaakceptowany. I tych warunkowo włączonych w Białostockim Centrum Onkologii na dzień dzisiejszy jest 12, z czego potwierdzonych nowotworów już jest 6.
Czyli połowa.
Tak.
Inna też sytuacja jest z kolei z pacjentami chorymi na raka płuca. Tutaj tak naprawdę u części pacjentów mamy rozpoznanie jeszcze przed wykonaniem zabiegu operacyjnego. U części pacjentów rozpoznanie to udaje się uzyskać dopiero po wykonaniu zabiegu operacyjnego, po usunięciu guza. Tutaj głównym ośrodkiem realizującym diagnostykę raka płuca w naszym regionie to jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Klinika Torakochirurgii i Kliniki Pulmonologiczne. I w przeciągu tych dwóch miesięcy udało się włączyć do programu 5 pacjentów z rozpoznaniem raka płuca i 3 pacjentów z nowotworem wtórnym, czyli z przerzutami z innych narządów.
Rozumiem, że w każdym z tych nowotworów podobnie to wygląda. To w takim razie na czym polega to koordynowanie? Kto prowadzi? Jak to w praktyce przebiega? No zadzwonił ktoś na ten numer właśnie do call center i porozmawiał, zapisał się do lekarza. I co dalej się dzieje?
A to jest taka wisienka na torcie właśnie, ponieważ tutaj się pojawia koordynator, czyli jest to osoba, która zajmuje się pacjentem, czyli prowadzi za rękę pacjenta przez cały ten proces diagnostyczno-terapeutyczny. Czyli praktycznie wygląda tak, że pacjent przychodzi na wizytę do lekarza i na tej wizycie okazuje się, że kwalifikuje się do programu pilotażowego, więc jest przedstawiana pacjentowi zgoda. Pacjent musi podpisać zgodę, że wyraża zgodę na uczestnictwo w pilotażu. To o czym wspomniała docent Sierko, obowiązują nas takie skomplikowane przepisy RODO, tak dokładnie, gdzie musimy wyrazić na to zgodę. Po czym zlecane są badania diagnostyczne, czyli lekarz stwierdza na wizycie, że jest potrzebna tomografia, rezonans magnetyczny, prześwietlenie płuc, USG, inne różne badania i na tym etapie wkracza koordynator, czyli jest to taka nasza pani sekretarka, która umawia wizyty, umawia terminy tych badań, potem kontaktuje się z pacjentem, żeby poinformować, czy jest już wynik badania, czy nie ma. Kompletuje te wszystkie badania przed przedstawieniem i zapoznaniem się konsylium wielodyscyplinarnego z pacjentem. Także jest to taki no, anioł stróż, można powiedzieć.
Pani dyrektor, ale to pani jest szefową tych koordynatorów, a panie to są koordynatorki z poszczególnych,
tutaj
przynajmniej
są
trzech.
Są dwa pojęcia koordynatorów. No jest koordynator medyczny, czyli tutaj koordynuje, nadzoruje jakby pacjentki i przebieg tego diagnostyki leczenia nad pacjentkami z rakiem jajnika jest pani doktor Maćkowiak-Matejczyk. Pani docent Sierko jest odpowiedzialna za raka płuca. Pani doktor Arłukowicz za raka piersi. Doktor Dominika Hempel za raka jelita grubego. Natomiast ja jestem odpowiedzialna za gruczoł krokowy i nadzoruję całość.
Także... Ale nie jest pani tym opiekunem, tą
nie,
sekretarką.
Opiekunami są nasze koordynatorki, które nie są lekarzami. To jest pojęcie koordynatora medycznego, to czyli my. Jesteśmy wszystkie lekarzami pracującymi w Białostockim Centrum Onkologii, a innym koordynatorem jest taki koordynator administracyjny.
Jasne.
Ja tu jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że ja jako koordynator do spraw raka płuca w Białostockim Centrum Onkologii bardzo ściśle współpracuję z koordynatorami z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, który jest głównym szpitalem, który diagnozuje raka płuca. Ale to też jest szczególny nowotwór, dlatego że tutaj i diagnostyka, i leczenie odbywa się w różnych szpitalach. To jest, biorąc nawet pod uwagę Szpital Uniwersytecki, to rakochirurgia znajduje się na ulicy Skłodowskiej, pulmonologia znajduje się na ulicy Żurawskiej. Ale pacjenci potem są leczeni również na onkologii, w Białostockim Centrum Onkologii. Stąd niezwykle ważna jest rola właśnie takich koordynatorek medycznych, takich koordynatorek właśnie medycznych, ale nie lekarzy, które usprawnią ścieżkę tego pacjenta, który nie będzie musiał gubić się pomiędzy przejściem z jednego szpitala do innego szpitala. To jest niezwykle ważne, bo to bardzo usprawnia przejście pacjenta, powoduje, że jego życie jest tak naprawdę zdecydowanie bardziej spokojne i no, wyniki leczenia są istotnie lepsze.
A czy w takim razie już widać wyraźnie z jakiegokolwiek powodu, już może panie zauważyły, że jest to lepsze dla pacjenta i dla lekarza?
Na pewno jest to lepsze dla pacjenta. Pacjenci są bardzo zadowoleni, dlatego że nie muszą czekać w długich kolejkach, tylko na przykład czekają w domu na telefon od koordynatorki, która mówi, że danego dnia o tej godzinie pacjent ma się stawić tu i tu, żeby wykonać takie badanie i tak się do takiego badania ma przygotować, albo ma się stawić na takie i takie konsylium wielodyscyplinarne, albo w takim terminie ma wyznaczony termin zabiegu operacyjnego. Jeśli chodzi o lekarza, dla nas jest to też bardzo pomocne, dlatego że no nie jest tajemnicą, że jesteśmy bardzo obciążeni papierami, pracą taką biurową, papierową, a poprzez pomoc koordynatorek mamy zdecydowanie więcej czasu, żeby zająć się tym pacjentem, z pacjentem i jego rodziną porozmawiać, wytłumaczyć zawiłości procesu diagnostycznego i terapeutycznego, także a też widzimy, że to bardzo usprawnia pracę i my się nie frustrujemy jako lekarze, że na przykład pacjent nasz oczekuje na jakieś badanie diagnostyczne czy na wynik, tylko wiemy, że dzięki koordynatorkom. Wszystkie wyniki będą pozbierane bardzo sprawnie i poprzez to my będziemy mogli też szybciej podjąć właściwe decyzje terapeutyczne.
Powiem, że pracę też nam ułatwia to, że wszystkie badania czy operacje muszą być wykonane w sposób jednolity. Bez względu na to, o czym już wspomniała pani dyrektor, w jakim ośrodku zostały wykonane. Co też bardzo ułatwia podjęcie decyzji co do leczenia. Jednolity opis tomografii, jednolity opis dla danego rozpoznania badania histopatologicznego oraz protokołu operacyjnego jest niezmiernym ułatwieniem dla konsylium lekarskiego po to, żeby podjąć właściwą decyzję terapeutyczną. To nie było w Polsce do tej pory tak uporządkowane.
No dobrze, to mamy dopiero początek tego pilotażu, niecałe 2 miesiące, jeśli chodzi o kwalifikowanie, a już jest około 100 osób, a co będzie na koniec roku, a pilotaż nie trwa rok, tylko jeszcze dłużej, więc skąd wy nabierzecie tych opiekunów? Bo ja tak nazywał te koordynatorki niemedyczne, to nazwijmy to. Czy tu nie będzie problemu? Ile przypada pacjentów na taką osobę? Bo wiadomo, że nawet już w szkole 15 dzieci jest na jedną nauczycielkę, czy 20 i koniec. No a tutaj jak jest?
Tak, zostało to określone w rozporządzeniu ministra zdrowia, że na jednego koordynatora, mówimy o takim niemedycznym, czyli o tym,
opiekunie, nazwijmy, bo tak go będziemy nazywali, to wtedy nie pomyli się.
40 pacjentów miesięcznie. Badania wykazały, doświadczenie, bo my się posiłkujemy tym, co już się zadziało w województwie dolnośląskim i świętokrzyskim, ponieważ w tych ośrodkach pilotaż już trwa. Oni już mają za sobą ponad rok pracy w pilotażu i oni mają pierwsze spostrzeżenia i my tak naprawdę jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Natomiast ta ilość pacjentów została określona w tym rozporządzeniu. Także tutaj wiadomo, że na jednego koordynatora przypada 40 pacjentów, bo pamiętajmy o tym, że pacjenci są na etapie diagnostyki, leczenia, potem kończą leczenie. Czyli niektórzy pacjenci po zakończeniu leczenia wypełniają taką ankietę satysfakcji. O tym też chciałabym jeszcze wspomnieć, że wiadomo, że pilotaż w jakiś sposób musi być zmierzony.
Oceniony,
więc tutaj jest troszkę takiej papierologii do wypełnienia, prośba do wypełnienia, oprócz tej zgody, którą pacjent podpisuje na początku. Są takie ankiety, które pomogą nam na przyszłość i pomogą w tworzeniu Krajowej Sieci Onkologicznej, bo pilotaż jest po to, żeby... Jest to element Krajowej Sieci Onkologicznej, która ma być wdrożona po zakończeniu pilotażu. Czyli to wszystko, co zrobimy teraz, to tym więcej korzyści będziemy mieć na przyszłość.
Czyli jeśli ktoś nawet będzie wypełniał, to powinien napisać prawdę. Nawet jeśli ona byłaby gorzka dla was, niż kadzić i potem efekty tego mogą być takie, że złe wnioski zostały wyciągnięte, prawda?
Dokładnie tak. Muszę powiedzieć, że ciągle podkreślamy, że pilotaż to jest ocena, prawda? My tą sieć taką działania wielodyscyplinarnego mamy rozwiniętą w naszym województwie, ale pilotaż ma nam pokazać słabe jej punkty, które możemy po prostu poprawić. A takich punktów na różnych poziomach diagnostyki i leczenia jest dużo, także my ze swojej strony jako lekarze wyłapujemy takie punkty i prośba do pacjentów, którzy mogą nam również pomóc, jak te słabe punkty wyglądają z ich perspektywy.
No to jeszcze powiedzmy tylko liczbę. Jak dużo pacjentów w tej chwili z tymi nowotworami mamy w województwie podlaskim? Może to akurat się uda powiedzieć.
To znaczy w województwie podlaskim te liczby się zmieniają. Wiemy, że generalnie zachorowalność na raka w Polsce sięga rzędu 180 tysięcy rocznie. Dlaczego akurat te 6 nowotworów jest wybranych? Dlatego, że one odpowiadają za większość zachorowań na nowotwory. Tych zachorowań mamy najwięcej. To jest około 70% zachorowań na nowotwory. To są akurat te grupy pacjentów. Stąd tak naprawdę musimy na początku zaopiekować się pacjentami, gdzie możemy te ścieżki tak wystandaryzować i w różnych nowotworach zachorowalność jest bardzo różna, jeśli chodzi o rozpoznanie. Chciałam też zwrócić uwagę, że nie tylko jakby liczby tutaj są ważne, bo przykładem jest na przykład rak płuca, gdzie zachorowalność jest bardzo wysoka, umieralność jest bardzo wysoka również, czyli wyniki leczenia nie są najlepsze. Żeby te wyniki na przykład poprawić, powinniśmy rozpoznawać raka płuca we wcześniejszym stadium zaawansowania. W tej chwili tylko około 25% pacjentów z rakiem płuca nadaje się do leczenia operacyjnego, które daje największą szansę pacjentowi na wyleczenie. W związku z tym też wraz z tym pilotażem musimy realizować pewne programy profilaktyczne, które pozwolą nam na pomoc pacjentom w wyłapaniu właśnie tych wczesnych stadiów.
No i za chwilę będziemy mówili, jakie szczególne objawy lub sygnały od organizmu powinniśmy wyłapywać my jako potencjalni zagrożeni właśnie tymi nowotworami, żeby jak najwcześniej podjąć leczenie. Dziś w tej audycji w związku z Międzynarodowym Dniem Walki z Rakiem rozmawiamy o pilotażu onkologicznym, do którego województwo podlaskie zostało włączone 1 grudnia ubiegłego roku i w tej chwili właśnie wprowadza taki pilotaż. Ma on ułatwić funkcjonowanie zarówno tym, którzy są dotknięci nowotworami, jak i tym, którzy leczą te nowotwory. Już dużo powiedzieliśmy, że każdy taki z tych nowotworów objętych pilotażem otrzymuje swojego opiekuna i ten opiekun prowadzi właśnie za rękę. Nie jest to medyczny specjalista, czyli lekarz bezpośrednio, ale osoba, która po prostu umawia, kieruje, podpowiada, koordynuje właśnie te wszystkie spotkania z lekarzami, z diagnostami po to, żeby to leczenie przebiegało w miarę szybciej i jeszcze do tego, żeby nie zabierało zbędnego czasu właśnie lekarzom, którzy mogą się teraz bardziej poświęcić samemu leczeniu, a nie papierologii, która jak wiadomo wszędzie zawala. No i w związku z tym teraz przejdźmy do poszczególnych nowotworów. Jednym z nich jest to nowotwór płuc. Każdy zresztą z nowotworów objętych leczeniem w ramach pilotażu ma swoje charakterystyczne cechy. No i zanim dojdzie do ich wykrycia, ktoś musi zauważyć jakieś objawy. Pani docent.
No muszę powiedzieć, że każdy nowotwór ma swoje indywidualne cechy, ale problemem tak naprawdę naszych pacjentów jest to, że wiele nowotworów ma pierwsze cechy bardzo niecharakterystyczne albo w ogóle nie daje żadnych objawów. Tutaj takim przykładem jest rak płuca, gdzie wczesne stadium raka płuca nie daje żadnych objawów klinicznych. Dopiero pacjenci, którzy na przykład zgłaszają się do lekarza z nawracającymi zapaleniami płuc, z przewlekłym, zaostrzającym się kaszlem, z bólem w klatce piersiowej, z uwypuklaniem się różnych guzów w okolicy pachowej, nadobojczykowej. To są pacjenci, którzy tak naprawdę po diagnostyce pulmonologicznej u tych pacjentów wykrywamy raka płuca, ale niestety w większości przypadków taki rak jest już w stadium zaawansowanym, czyli nie nadaje się do leczenia operacyjnego. Oczywiście zawsze jeszcze staramy się pacjenta leczyć radykalnie, ale większość pacjentów jest w stadium, gdzie możemy zaproponować tylko i wyłącznie leczenie paliatywne. Natomiast wiemy też, że rak płuca rozwija się w większości przypadków, nie u wszystkich, ale w większości przypadków u pacjentów, którzy nadużywają palenia papierosów, którzy palą papierosy, którzy są nałogowymi palaczami papierosów. I tutaj tak naprawdę oczywiście profilaktyka pierwotna, czyli edukacja społeczeństwa, żeby nie paliło, jest bardzo istotnym elementem, ale również tak naprawdę profilaktyka wtórna, czyli wczesne wykrycie nowotworu jest tu bardzo ważne.
A genetyczne uwarunkowania?
Oczywiście są genetyczne uwarunkowania, aczkolwiek geny odpowiedzialne za to nie są tak dobrze zidentyfikowane, jak na przykład w przypadku raka piersi czy raka jajnika. Możemy mówić o rodzinnych zachorowaniach, ale w przypadku raka płuca czynniki środowiskowe, jak palenie papierosów, jak narażenie na substancje toksyczne w otoczeniu, na przykład azbest, beryl, nikiel, dym wywodzący się z silników diesla. To są te czynniki, które pacjent wdycha i one po prostu powodują zmiany genetyczne w komórkach, które tworzą płuca.
No i jeżeli chodzi o raka płuc, to taki nowotwór jak długo się rozwija? Przeważnie.
Taki nowotwór może się rozwijać bardzo długo. Bardzo często jest to nieme stadium i my jako klinicyści też wiemy, że to mogą być zmiany też nowotwory niezłośliwe, które przez dosyć długi okres są w naszym ciele, a w pewnym momencie ta dynamika może przebiegać znacznie szybciej. I muszę powiedzieć, że biorąc pod uwagę obserwacje kliniczne u naszych pacjentów chorych na raka płuca, dynamika przebiegu raka płuca jest bardzo zróżnicowana. Niektóre nowotwory przebiegają bardziej przewlekle, inne bardziej dynamicznie. Niemniej jednak wiemy, że jest to nowotwór rozwijający się bardzo agresywnie.
Jeżeli ktoś ma jakieś objawy, czy mogłaby pani wymienić te, których nie wolno zlekceważyć pod kątem właśnie nowotworów płuc?
Nasilający się kaszel, dolegliwości bólowe w klatce piersiowej, duszność, nawracające stany zapalne, oskrzeli płuc, szczególnie objawy takie, które występują u palaczy, którzy wypalili około przynajmniej 20 paczkolat, czyli biorąc pod uwagę, że jeżeli ktoś pali jedną paczkę papierosów dziennie, no to 20 lat palenia papierosów, ale jeżeli ktoś pali dwie paczki dziennie, to już wystarczy 10 lat palenia tak intensywnego papierosów, żeby był w grupie bardzo wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca.
Ale ci, którzy nie palą, też mogą zachorować na
Oczywiście,
raka płuca.
Oczywiście, że tak. I coraz więcej takich pacjentów jest. Natomiast muszę powiedzieć, że bardzo istotnym elementem jest wyłapywanie raków, które są nieme kliniczne. To, co nam pomogła mammografia czy cytologia w raku szyjki macicy. I tutaj tak naprawdę też będziemy mieli ofertę jako Białostockie Centrum Onkologii od 1 kwietnia. Będziemy wchodzili z programem niskodawkowej tomografii komputerowej, która jest badaniem profilaktycznym i ma na celu wyłapanie guzków, które nie dają jeszcze objawów klinicznych, a są rakami, czyli tych wczesnych raków płuca, gdzie wyleczenie jest najlepsze.
No a jak dużo osób z tego będzie mogło skorzystać? Jaka to będzie dostępność, jeśli już wiadomo?
Jeśli chodzi o województwo podlaskie i lubelskie, to będzie około 1300 osób, ale ta grupa będzie poddawana kilkakrotnie tomografii komputerowej.
No ale jakich będzie będziecie kwalifikować? Już tak wyprzedzamy trochę.
To będą pacjenci. Oczywiście wszystkich zapraszamy. Jeszcze o tym programie będziemy na pewno szeroko w mediach informowali, jak już będzie bliżej kwietnia. Mm-hmm. Natomiast to będą pacjenci w wieku od 55 do 74 lat, którzy właśnie wypalili przynajmniej 20 paczek, 20 paczkolat papierosów, bądź pacjenci młodsi od 50 roku życia, którzy mają dodatkowy czynnik ryzyka, czyli zachorowanie na raka płuca w rodzinie, czyli dodatkową ekspozycję na czynniki rakotwórcze wywołujące raka płuca, czy chorowali już na inne nowotwory zależne od domu tytoniowego.
Dobrze, że pani to dodała, bo już myślałem, że po raz pierwszy przywilej będą mieli palacze. To by było dziwne, ale w tej chwili jeszcze i ci, którzy są zagrożeni z powodów innych, genetycznych, pewnie i takich, jak obecność różnego rodzaju środków chemicznych, w których pracowali, i to mogło właśnie doprowadzić do zmian w płucach. To zostawmy teraz tego raka płuc i przejdźmy do raka jajnika. Pani doktor, jak to wygląda w przypadku jajnika, gdzie tak łatwo nie możemy powiedzieć, że zakaszlałem, to pójdę sprawdzę. Tutaj nie ma czegoś takiego.
Rak jajnika niestety daje bardzo niespecyficzne objawy. Są to objawy szeroko określane jako dyspeptyczne, czyli różne zaburzenia w obrębie jamy brzusznej. Wzdęcia, odbijania, nudności, które przeważnie są wiązane ze wszystkimi innymi dolegliwościami, tak, niż z jajnikiem. Tak.
Jajnikiem.
Nowotwór jajnika jest wykrywany przeważnie w późnych stadiach. Właściwie gro pacjentek to są pacjentki w trzecim i czwartym stopniu zaawansowania. I to dotyczy kobiet z całego świata. To nie jest tylko problem Polski. Wynika to z różnych względów. Po pierwsze, jajnik zdrowy i chory wygląda podobnie. Także trudno znaleźć jest metodę obrazowania, która by była dobrym badaniem przesiewowym. Po drugie, właśnie z takiej szerokiej grupy objawów klinicznych. Także jest rzeczywiście problem diagnostyczny, niemniej jednak usilnie poszukujemy i staramy się jednak wcześniej nowotwory jajnika w miarę możliwości wykrywać. Tutaj należy podkreślić, że pacjentki, które mają rozpoznany jakiś nowotwór w rodzinie z grupy nowotworów piersi bądź też jajnika, o czym już pani docent wspomniała, są w grupie pacjentów bardziej narażonych i te panie powinny być pod ściślejszą kontrolą, ba, nawet mogą zgłaszać się do poradni genetycznych w celu wykrycia ewentualnych mutacji, które upoważniają do podjęcia działań profilaktycznych. Od zeszłego roku są już refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia badania, operacje profilaktyczne w zakresie usunięcia jajników, czy przydatków jajników oraz jajowodów u pacjentek ze stwierdzoną mutacją w genie BRCA.
BRCA1
bądź też 2, tak.
No a jeśli ktoś ma właśnie takie badania, no to oczywiście jest też pod opieką poradni genetycznej i pewnie od razu też i pod opieką Białostockiego Centrum Onkologii, z tego co się orientuje.
Znaczy najczęściej to jest tak, że rodzina jest pod opieką, ponieważ ktoś w rodzinie zachorował i my informujemy takie panie czy też panów, że ich rodzina może również się zgłosić po poradnictwo genetyczne. Później te pacjentki trafiają przeważnie do nas, bądź też innych ośrodków, które taką operację mogą wykonać, ale tutaj jest właśnie jedno ale, ponieważ taka pacjentka musi być odpowiednio przygotowana, żeby można było tego typu zabieg wykonać.
Pani doktor, to jeszcze proszę powiedzieć, jakie szczególne, tak w skrócie, objawy już kwalifikują do tego, żeby przede wszystkim pójść do lekarza i do onkologa? W przypadku jajnika.
Do lekarza powinno się pójść co najmniej raz w roku, nawet bez objawów. Do lekarza, ginekologa, tak. Dlatego, że jest to lekarz pierwszego kontaktu, który zbada, wykona potrzebne badania nie tylko w kierunku nowotworów jajnika, ale również piersi, szyjki macicy, czy też trzono macicy. I regularne kontrole pozwalają na właśnie wcześniejsze wykrycie. Te objawy, o których wcześniej wspomniałam, to już jest tak naprawdę co najmniej pomarańczowe światło, że trzeba się do lekarza zgłosić.
Rak jajnika jak szybko się rozwija?
To zależy od typu nowotworu. Każdy nowotwór musi przejść pewien etap wstępny, gdzie jeszcze nasz organizm czy układ immunologiczny z nim walczy i dopiero później przechodzi w tak zwaną fazę inwazyjną. To trwa często na przestrzeni lat, ale my nie jesteśmy w stanie wykryć tak wczesnych zmian.
No, wspomniała pani to, że raz w roku, więc czy jeżeli ktoś będzie chodził raz w roku do lekarza, mówię o kobiecie, i będzie w ten sposób mógł w porę złapać, czy też na przestrzeni roku może nastąpić tak duża zmiana, że już jest to stadium bardziej zaawansowane.
Brak jajnika niestety może nastąpić, także tutaj poszukiwane są na całym świecie inne, doskonalsze metody. Chodzi w głównej mierze o markery pozwalające na wykrycie wcześniejsze nowotworu.
No w takim razie, jeśli już jesteśmy przy tych badaniach, no to gruczoł krokowy, pani doktor. Pani akurat jest koordynatorem. Także proszę powiedzieć, tak, czego mężczyźni, ja będę słuchał z zapartym tchem.
Mężczyźni po 45, po 50 roku życia powinni wykonać badanie PSA. Jest to tutaj o tyle, jeśli mogę sobie pozwolić na takie stwierdzenie, panowie są uprzywilejowani, jeśli chodzi o ten nowotwór akurat, że jest taki marker, który daje, zapala takie czerwone światło w przypadku, jeżeli jest podwyższony, że może to być związane z chorobą w gruczole krokowym, z chorobą nowotworową, bo oczywiście podwyższony marker PSA.
To szukamy antygenu.
Tak jest. To jest takie badanie z krwi, bardzo proste. Muszę przyznać, że wciąż bardzo wielu panów nie wie o tym, że takie badanie można wykonać. I to nawet chyba do 25% czy nawet 30% nie wie, że takie badanie można wykonać. A panowie się dowiadują często od kolegi, od sąsiada w pracy, bo cały czas ubolewamy nad tym, że po to są takie audycje i dni otwarte i te informacje, które przekazujemy, po to, żeby no, te informacje poszły szeroko w świat, że taki marker należy wykonać, bo jeśli chodzi o sam rak gruczołu krokowego, jest to choroba związana ze starzeniem się gruczołu. Więc tutaj głównie panowie po 60, po 70 roku życia cierpią na raka gruczołu krokowego, aczkolwiek tutaj też poszukujemy i najważniejszą rzeczą jest wykrycie choroby w takim stadium, które wymaga leczenia.
Powiedzmy sobie, że mężczyźni, wszyscy mężczyźni, bo taka jest prawda, mają powiększający się gruczoł krokowy. Nie ma takich, co chyba jakiś wyjątek by się zdarzył pewnie.
Szczęśliwcy.
No właśnie. W związku z tym to, że jest gruczoł krokowy powiększony, to jeszcze nie znaczy, że to już jest jakikolwiek nowotwór, prawda?
Dokładnie tak. Aczkolwiek
ale
czasami
obserwowanie
się zdarza
tego powoduje, że w porę możemy zauważyć, że zmiana jest za szybka albo jest struktura zupełnie inna. Wszyscy mężczyźni, może no niektórzy już są przyzwyczajeni do tego, ale krępują się badania tak zwanego per rectum. No i a to jest podstawowe badanie, które kiedyś nawet w tych starych filmach było pokazywane. Jest podstawowym no, zajęciem lekarza, który przyjmował chłopa w gabinecie, prawda?
Oczywiście. Co należy jeszcze podkreślić, to tu po raz kolejny dodam, że panowie są uprzywilejowani w tej kwestii, bo zarówno rak płuca, ani rak jajnika, dostępność badaniem ani jajnika, ani płuca nie jest łatwa. Tutaj trzeba wykonać wiele badań obrazowych. Natomiast w przypadku raka gruczołu krokowego, raka jelita grubego, czy no, zmian w piersiach, są to zmiany, które są dostępne bardzo prostym badaniem. Także panowie, nie trzeba się krępować, trzeba zgłaszać się do urologa, żeby to badanie wykonać.
2,5 cm sześciennego to jest wielkość prawidłowa mniej więcej tego gruczołu. Jeśli się zaczyna rozrastać, to potem idzie do 3,5, 4 i już. No niestety są problemy z oddawaniem moczu i takie inne. To jeśli chodzi o mężczyzn, jeśli takie problemy mają, to trzeba pójść do lekarza i jest szansa, że właśnie trafią do pilotażu i szybko pozbędą się tego problemu. To jeszcze króciutko może dodajmy rak jelita grubego i zostało nam jeszcze
rak piersi.
Rak piersi. O raku piersi dużo mówiliśmy w naszych
tak,
programach.
Tak, to wspomnę tylko tutaj, że oczywiście rak jelita grubego, zachorowalność wzrasta bardzo szybko. Jest to związane z naszymi zmianami, właściwie jest też niehigienicznym trybem życia, czyli siedzący tryb życia, zła dieta i niewykonywanie badań profilaktycznych. Bo
kolonoskopii. To
teraz to tak, żeśmy skończyli tutaj program wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Wykonaliśmy ponad 700 badań kolonoskopowych.
I?
Także że tutaj wycięliśmy tysiące polipów, bo to w takich ilościach należy używać. Nie znam jeszcze takich danych, nie znamy jeszcze tych danych, ile z tych polipów, ile udało się uratować pacjentów, bo należy pamiętać o tym, że choroba, wczesne wykrycie choroby nowotworowej ratuje nam życie. I to my, to zależy od nas, tak? Mamy to we własnych rękach. Natomiast my pracujemy zarówno w przypadku leczenia, diagnostyki i leczenia raka jelita grubego i piersi w takich unitach. To jest breast unit i colorectal unit, który polega na tym, że już jak pacjent ma wykonane wszystkie badania, o których żeśmy mówili, czyli badania obrazowe, histopatologiczne, jest zapraszany na takie konsylium, na którym siedzi nieraz kilkanaście osób, bo w skład tego konsylium wchodzi chirurg, patolog, histopatolog, wchodzi radioterapeuta, psycholog.
I oni decydują, tak, jakie będzie podjęte leczenie.
Rozmawiamy z pacjentem.
Ja bym chciała tu podkreślić, że tak naprawdę pani doktor powiedziała o raku jelita grubego i raku piersi, ale tak naprawdę w takich konsyliach wielodyscyplinarnych pracujemy w odniesieniu do tych wszystkich nowotworów, o których tutaj mówimy. W przypadku również raka jajnika, raka płuca i raka prostaty, gdzie tak naprawdę wypowiada się i operator, radioterapeuta, onkolog kliniczny, psycholog, patomorfolog, radiolog. My robimy burzę mózgu nad każdym pacjentem, wybierając optymalną diagnostykę i leczenie.
Ale tak czy inaczej, najważniejszą osobą w tym wszystkim jest ten, że pacjent, który musi w porę zauważyć cokolwiek albo zdecydować się podjąć jakichś badań. I w przypadku na przykład raka piersi czy gruczołu krokowego są to dość proste czynności, bo w przypadku raka piersi wystarczy się po prostu palpacyjnie badać i to nie jest żadna...
Warto byłoby również wykonać mammografię w odpowiednim wieku,
tak,
a we wcześniejszym wieku USG piersi.
Ale tak czy inaczej, coś samemu,
tak?
Można coś wykryć.
Sama świadomość właśnie, że... No. że
i dlatego apelujemy o tę świadomość, bo to świadomość powoduje, że szybciej zdążymy podjąć walkę, a jak już wiadomo, we wszystkich tych nowotworach, o których mówimy, wczesne wykrycie już powoduje, że jesteśmy żywi. No bo im później, tym gorzej potem mają właśnie onkolodzy z leczeniem. O tym pilotażu pewnie moglibyśmy mówić bardzo długo. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu, jak to wygląda, jak wyglądać będzie przez najbliższe półtora roku chyba, tak? Bo to tyle będzie trwało. Miejmy nadzieję, że skorzystają z tego ci, którzy potrzebują i oby ich było jak najmniej, ale to akurat... Patrząc na statystyki, jest chyba trudne do wykonania. Dziękuję bardzo. Moimi Państwa gośćmi były dr Dorota Kacberuk, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Białostockiego Centrum Onkologii. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dr Beata Maćkowiak-Matejczyk, także z Białostockiego Centrum Onkologii.
Dziękuję bardzo.
I dr habilitowany Ewa Sierko, także z BCO. Dziękuję Pani ślicznie.
Dziękuję bardzo.
Te i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Jeśli Państwo mają jakieś sugestie tematów, bardzo proszę o przesłanie na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. A za chwilę w studiu pojawi się Andrzej Ryczkowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.